Witajcie, kochani bracia i siostry. Tak sobie myślę, że skoro mnie jeszcze pastor tutaj od czasu do czasu zaprasza, to widocznie chce mnie słuchać. Pastor, no bo on mnie tutaj zaprasza. Mam nadzieję, że wy też posłuchacie tego, co dzisiaj chciałbym wam przekazać. Wierzę, że to jest też przesłanie od Ducha Świętego dla was. Ale najpierw pozdrawiają was bracia, siostry z Zebrzydowic, moja żona, również moja teściowa, która teraz akurat w tym momencie jest u nas w domu i przekazuję te pozdrowienia dla was, kochani bracia i siostry. Tak się czuję zobowiązany też do jakiegoś sprawozdania, że tak powiem, z postępu. Dzisiaj tak zostałem zapytany właśnie przez jednego brata w wejściu, no jakie tam postępy w remontach. I tak mi się głupio zrobiło, bo w zasadzie na razie nie robimy żadnych postępów w remontach. Może dlatego, że cała ta aura przedświąteczna, tyle różnych wydarzeń, te święta i mieliśmy, teraz się tak tłumaczę przed wami, ale no tak było, prawda? Poza tym nie mieliśmy prądu, w tej chwili mam już, znaczy prądu, energii elektrycznej, prąd to tak po naszemu się mówi. Teraz przed Nowym Rokiem założono nam licznik w zborze, w tym budynku, który kupiliśmy. Więc będziemy mogli już teraz rozpocząć jakieś działania, bo chcemy się no jak najszybciej po prostu przeprowadzić z tego miejsca, gdzie dotychczas się spotykaliśmy, do nowego miejsca, więc musimy to trochę zaadoptować, ale wierzymy, że Pan nam dopomoże w tym i będzie super. Już jesteśmy podekscytowani tym. Bracia i siostry, w niedzielę to było, pierwszą niedzielę nowego roku, moja mama teściowa była u nas również przez taką prawie cały dzień. Wieczorem mieliśmy też społeczność, uwielbiliśmy Pana, przeczytaliśmy słowo i jak to tutaj w tradycji na Śląsku Cieszyńskim jest, wyciągnęliśmy sobie wyroczka. Wiecie, co to są wyroczki, prawda? To nie ma nic wspólnego z czarami. Tu chodzi o, jak stare przekłady Biblii mówią, wyrocznie Pana, czyli takie słowo od Pana. Wyciągamy sobie czasem takie właśnie wyroczki. I to naprawdę działa. Wiecie, naprawdę czasem Bóg tak dotknie człowieka i tak przemówi przez ten wyroczek do serca. No i moja teściowa dostała takie słowo, które mnie tak zainspirowało i chciałbym tym słowem, na tym słowie moje dzisiejsze rozważanie oprzeć. Bardzo dobre słowo na początek roku. A to słowo jest zapisane w piątej księdze Mojżeszowej, czyli w księdze powtórzonego prawa w 11 rozdziale. 11 rozdział księga powtórzonego prawa. 11 i 12 werset. I słowo to brzmi tak. Ziemia, którą idziecie posiąść, jest krajem gór i dolin, pijącym wodę z deszczu niebieskiego. To ziemia, którą stale nawiedza Pan, Bóg wasz, na której spoczywają oczy Pana Boga waszego od początku roku aż do końca. No powiedzcie, czy to nie jest dobre słowo na początek roku, prawda? Szczególnie, że tam właśnie są takie słowa, że od początku roku aż do końca roku, tak by się chciało dodać, oczy Pana spoczywają na tej ziemi. Błogosławi Pan tą ziemię, tym deszczem niebieskim. Jest to piękna ziemia, ziemia gór i dolin. I ta ziemia to taki obraz też może naszego życia, o które Pan się troszczy, bo przecież jesteśmy Jego umiłowanymi i oko Pańskie jest nad nami i Bóg nam błogosławi tym deszczem, tym niebieskim i wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios jesteśmy obdarzeni. I na tej ziemi naszego życia są też i góry, i doliny. Tak sobie pomyślałem, co by było, gdyby ziemia była płaska. Znaczy, nie płaska w tym sensie, tak jak to niektórzy uważają, że jest płaska. Nie chodzi mi o coś takiego. Ziemia jest okrągła, ale płaska w sensie gładka, tak? Gładka, bez żadnych gór, dolin, po prostu taka płaska, gładka powierzchnia. Gdyby na ziemi rosły tylko, nie wiem, 3 gatunki drzew, jakieś 2 gatunki ssaków, 3 gatunki ptaków, to byłoby straszne, nie sądzicie? To byłoby trudne do przeżycia. Człowiek by chyba po prostu nie przeżył tego. Umarłby, no, chciałby się powiedzieć z nudów, ale nie wiem. No, to byłoby okropne. Ale ta ziemia jest pełna życia. Ja bardzo lubię oglądać filmy przyrodnicze i kiedy tak sobie uzmysłowimy, moi drodzy bracia i siostry, jakie bogactwo form życia jest na tej ziemi, na tej cieniutkiej powłoczce otaczającej ziemię, jakie bogactwo form życia, ile różnych gatunków drzew, krzewów, roślin, ile różnych gatunków zwierząt, ssaków, ptaków, gadów, płazów, owadów, w morzach, jak aż się roi po prostu. Nie mówiąc już o tym świecie takim niewidzialnym, tych wszystkich drobnoustrojów i tak dalej. To się w głowie nie mieści. Ta ziemia po prostu tętni życiem, to jest samo życie. Bóg tak niesamowicie stworzył, tak cudownie stworzył tą ziemię. I my jesteśmy w tym wszystkim osadzeni. Możemy z tego wszystkiego korzystać. To takie refleksje mnie naszły właśnie w związku z tym. A o, jeszcze jedna refleksja mnie naszła. Może akurat teraz, może komuś to jest potrzebne, nie wiem, tak chcę to powiedzieć. I oglądając te filmy przyrodnicze, czasami możemy zobaczyć jakąś scenę polowania, tak? Lew albo lwica przeważnie poluje na jakieś zwierzę. I pani Krystyna Czubówna pięknie to przedstawia, mówi o tym. I okazuje się, że taki lew poluje na jeden z dwóch rodzajów ofiar. Wybiera jedną z dwóch rodzajów ofiar. Weźmy sobie to do serca, kochani bracia i siostry. Poluje na jedną z dwóch rodzajów ofiar. Na taką antylopę, która jest chora, albo na taką, która się oddaliła od stada. Rozumiecie mnie? Taką ofiarę wybiera lew. Ten przeciwnik, ten drapieżnik. Taką, która jest chora, lub taką, która się oddala od stada. Nie będę tego komentował. Niech to Duch Święty zrobi. Moi drodzy, nasze życie jest jak te góry i doliny. I my tak naprawdę jesteśmy stworzeni do życia w dolinach. Wszystkie te wielkie cywilizacje, w ogóle ludzie zawsze osiedlali się w dolinach rzek, gdzieś tam nad rzeką, tak, bo tam był dostęp do wody, tam była ziemia, żyzna. I wszystkie te cywilizacje wielkie, Egipt i jakieś inne jeszcze, przecież czym byłby Egipt, gdyby nie Nil, prawda? Gdyby nie te osady co roku tam nanoszone przez tą rzekę. Te najstarsze cywilizacje, babilońska, sumeryjska, najpierw babilońska, później gdzieś nad Eufratem, Tygrysem, tam w tej Mezopotamii, to wszystko powstawało. A nawet Izrael w Dolinie Jordanu się osiedlił. A więc właściwie my jesteśmy stworzeni do życia, powołani do życia, czy też przeznaczeni do życia. No, tam jest najlepiej. Gdzieś tam w tych dolinach rzecznych mamy dostęp do wody, jest ziemia, jest wszystko. I tak jak nawet psalm mówi, psalm pierwszy na przykład, że szczęśliwy człowiek, który ma upodobanie w zakonie Pana, on będzie jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, a więc w Dolinie Rzecznej, tak? Tam, gdzie te drzewa mają dostęp do wody, korzenie mają dostęp do wody i to drzewo wydaje owoc, liść jego nie więdnie i wszystko. Ten człowiek, który ma upodobanie w zakonie Pana, czegokolwiek się dotknie, to się powiedzie. Na górach, tam na szczytach nie za bardzo coś rośnie. Za bardzo nie można tam nic uprawiać. Ale te szczyty górskie, te góry, które nas okalają, które są dookoła nas, one są szczególne. Bardzo lubię góry. Nie jestem człowiekiem, który zdobywa góry, który gdzieś tam się wdrapuje na te góry. Ile mogę, to podjeżdżam samochodem. Resztę tam dochodzę, ale jest pięknie. Jest cudownie w górach. Mój zięć akurat jest takim zdobywcą gór. Też mu to przyszło dopiero niedawno, może od kilku lat. To po swoim ojcu ma, teść mojej córki, też Wiesiek zresztą z imienia. Nawet miał okazję gdzieś tam w Himalajach być, prawie na 7000 metrów. Zdobył wszystkie szczyty w Europie i tak dalej. No, taki hobby ma. I czego się dowiedziałem? Co zresztą też sam wiedziałem, że kiedy się wejdzie na ten szczyt, mam oczywiście na myśli taki szczyt, naprawdę górski szczyt, taki dziewiczy, to tam można dopiero zobaczyć potęgę Boga. Tam dopiero można zobaczyć, jaki Bóg jest niesamowity, wspaniały. Stamtąd jest wspaniały, piękny widok. I tam też jest absolutna cisza. Oczywiście nie mam tutaj na myśli jakiejś czantori czy skrzycznego, gdzie na szczycie jest więcej ludzi niż na dole, ale właśnie taki szczyt dziewiczy. Tam panuje absolutna cisza. Myśmy mogli tego z Mariolką doświadczyć, kiedy byliśmy na takim niezwykłym Kasprowym wierchu. Tam tą kolejką żeśmy wyjechali, oczywiście 3 godziny żeśmy stali w kolejce, ale to nieistotne. W końcu żeśmy się tam dostali. I tak po prostu wystarczyło odejść na tam kilkadziesiąt metrów, jakieś takie dziwne zjawisko tam panowało. Od tej grupy ludzi, kilkadziesiąt metrów, już była absolutna cisza. Jakoś ten dźwięk tam inaczej się na tym szczycie góry rozchodził. Ale w tej ciszy właśnie można usłyszeć głos Boży. I ludzie dzisiaj się boją ciszy. Telewizor, nie wiem, radio, telewizor szczególnie, jest jakimś takim nieodłącznym towarzyszem życia ludzkiego. Czasem przyjdzie się do kogoś i ten telewizor po prostu gra, bo nie chcemy ciszy, a nuż by tak Bóg przemówił. I co wtedy? Więc ja, jak się znajdę w takiej sytuacji, to po prostu, a jeszcze najgorzej, kiedy siedzimy przy stoliku, ja siedzę z tej strony, ludzie, których odwiedziliśmy, są naprzeciwko, a za nimi telewizor. No nie da się porozmawiać, przyznacie, prawda, że to uwagę po prostu cały czas gdzieś tam. Więc ja proszę grzecznie, żeby, nie jestem u siebie, ale cóż, trudno, żeby wyłączyć ten telewizor. Jest lepiej i nawet tym ludziom się to podoba. Tam na szczycie jest cisza, tam na szczycie jest piękny widok. Tam na szczycie można zobaczyć dopiero potęgę Boga. I te góry nas otaczają. I czasem trzeba na taką górę wejść. Ja bym chciał dzisiaj właśnie coś o tych górach powiedzieć. I kiedyś, dawno temu, już tutaj coś na ten temat mówiłem. Ale to nie będzie oparte na tamtym kazaniu, no bo nie wiem, to było chyba z 15 lat temu, albo może więcej. To będzie coś zupełnie nowego, coś, co Duch Święty mi kładzie na sercu i wierzę, że będzie to przydatne Jego Kościołowi. Parę gór chciałbym dzisiaj tak po prostu przybliżyć, ale te góry mają ogromne znaczenie dla naszego duchowego życia. Góra Synaj, nie Syjon, Synaj. Albo Choreb inaczej. Synaj to ponoć znaczy nic nie mniej, ni więcej, tylko płonący krzak. Tak się doczytałem. A Horeb to znaczy pusty, pustynny. Więc to ma taki związek ze sobą. Na tej górze, jak pamiętamy, Mojżesz odebrał od Pana 10 przykazań, ten dekalog, 10 słów, 10 przykazań. Słowo Boże, wolę Bożą dla narodu izraelskiego zapisaną na tablicach kamiennych. Tam Mojżesz wszedł, pamiętamy, 40 dni go nie było, odebrał od Pana te przykazania, tą Bożą wolę, Słowo Boże, zaniósł go na dół. Dzisiaj nie będę omawiał tego, co tam się działo i nie będę się do tego odnosił, ale sam pobyt Mojżesza na tej górze właśnie służył temu, żeby odebrać od Boga Boże Słowo. To się stało na górze Synaj, na górze Horeb. Taka następna góra, bardzo ciekawa. Góra Karmel. Co tam na górze Karmel się stało? Wszyscy wiemy. Może nie wszyscy, ale przypuszczam, że większość z nas kojarzy, pamięta. Achab wezwał tam 450 proroków Baala. Znalazł się tam również Eliasz, prorok. I postanowiono przeprowadzić na wniosek Eliasza test. Który Bóg jest prawdziwy? Baal czy Jahwe? A więc taka propozycja padła i ci prorocy Baala 450 zmontowali ten ołtarz, dziękuję. No i prosili swojego pana, bo Baal to znaczy pan, dokładnie. Więc prosili swojego pana, żeby zesłał ten ogień z nieba, żeby potwierdził swoją obecność i to, że on jedynie jest Bogiem. No ale jakoś tak prosili Boga, tego Baala, długo nic się nie działo. Już tam pomysłów im brakowało, już zaczęli się nawet ciąć, bo to takie pogańskie zwyczaje były. Eliasz zaczął z nich drwić. Ten ogień nie stąpił. I wtedy Eliasz również zbudował ten ołtarz, 12 kamieni przyniósł, tego cielca poćwiartował, tak, przyrządził, na ten ołtarz położył, jeszcze dodatkowo fosę taką wykopał, czy kazał wykopać. Trzykrotnie to zostało wszystko zlane wodą. Znacie tą historię, prawda, nie muszę jej tutaj opisywać, ale jedno, na co chcę zwrócić uwagę, że Eliasz musiał się mocno napracować. To był pewien wysiłek, to trochę trwało zrobić ten ołtarz, to był chyba jakiś stary ołtarz, on go tam zrekonstruował, czyli 12 kamieni jeszcze przyniósł, położył, tego cielca musiał poćwiartować i tam oprawić. To wszystko trwało, ten rów dookoła, tą wodę nanosić, oblać to wszystko. I takie słowo mi się przypomina też z listu do Rzymian z 8 rozdziału, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. Bóg współdziała. Współdziała. Czyli Bóg działa i ja działam. Albo na odwrót. Eliasz zrobił to, co mógł. Eliasz mógł zrobić ten ołtarz, mógł go wykonać, mógł zrobić tą fosę, oblać wodą, tą jałówkę, czy tego cielca tam poćwiartować, położyć na tym ołtarzu. To mógł zrobić. Nie mógł natomiast ściągnąć ognia z nieba. To zrobił Bóg. I z tego płynie pewna lekcja, tak? Zrób to, co możesz, a Bóg zrobi to, czego nie możesz. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale myślę, że tak to jest, że tak to działa. Bóg współdziała ku dobremu. I wtedy objawiła się Boża chwała. Bóg zamanifestował swoją obecność. Ogień zstąpił, strawił tą ofiarę i wszyscy zobaczyli, że tylko Jahwe jest Bogiem. Zobaczyli Jego potęgę, Jego moc. To było coś niesamowitego, wspaniałe widowisko. Bóg objawił swoją chwałę. Następna góra to już z Nowego Testamentu, Góra Tabor. Góra Tabor, w ogóle te góry nie są takie wysokie. Góra Karmel, Góra Tabor, to są takie góry niecałe 600 metrów nad poziomem morza. Synaj jedynie jest taką wysoką górą, 200, 2000, chyba niecałe 300 metrów. Ach, te wszystkie geograficzne rzeczy możemy się dowiedzieć z internetu. W ogóle dzisiaj nie trzeba nic wiedzieć, nic umieć. Jedyną rzecz, jaką trzeba umieć dzisiaj, to czytać i pisać. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale naprawdę. Jeżeli ktoś umie czytać i pisać, wszystkiego się dowie. No, z internetu oczywiście. Nawet więcej się dowie. Czegoś, co akurat nie potrzebuje. Tabor to znaczy wysokość. Tak się doczytałem. I tak dokładnie nie wiadomo, gdzie to przemienienie pańskie miało miejsce, bo właśnie o tej górze teraz mówię, o górze, na której dokonało się przemienienie Pana Jezusa. Pamiętacie, trzech uczniów, Piotr, Jakub i kto jeszcze? Jan, bardzo, bardzo dobrze. Ostatnio zadałem to pytanie komuś i nie umiał na to odpowiedzieć. Czytajmy Boże Słowo, czytajmy Biblię. Tych trzech uczniów zawsze gdzieś tam towarzyszyło Panu Jezusowi. I tym razem również weszli na tą górę i tam Pan Jezus został przemieniony. Później spotkał się z Eliaszem, Eliasz się pojawił, Mojżesz, rozmawiali. Piotr, wszyscy zasnęli, Piotr ocknął się, nie wiedział co mówi. Postawiłem tutaj te trzy namioty, wspaniała aura, fajny tak emocje, to wszystko. Zostańmy tutaj na tej górze. W ogóle Piotr, mam wrażenie, że on wiele rzeczy przesypiał. Na górze Tabor zasnął, jak Pan Jezus rozmawiał z Eliaszem i z Mojżeszem. W ogrodzie Getsemane Piotr zasnął, jak Pan Jezus się modlił. Jak był uwięziony, to w Dziejach Apostolskich już czytamy. Jakub został ścięty, Piotr został uwięziony między dwoma strażnikami, skuty łańcuchami. Następnego dnia miał być też stracony, tak jak Jakub, a on śpi, anioł przyszedł, nie potrafił go dobudzić, musiał go łokciem trącić, wyprowadził go, dopiero na ulicy się ocknął. Piotr lubił, może nie lubił, ale miał taki problem ze spaniem, takie mam wrażenie czasami, tak mi się wydaje, czytając Boże Słowo. Na tej górze Piotr, Jakub i Jan byli świadkami przemienienia Pana Jezusa. Niesamowite. Dokładnie nie wiadomo, gdzie to przemienienie miało miejsce, ale wszyscy uznają, że większość uznaje, że miało to miejsce właśnie na górze Tabor. Tabor to znaczy wysokość, a kiedy czytamy Ewangelię, to tam czytamy, że Pan Jezus wziął swoich uczniów na górę wysoką. Na górę Tabor po prostu. A więc góra przemienienia. Następna góra to góra Oliwna. Chciałbym się jej przyjrzeć troszeczkę, bo w zasadzie na podstawie każdej z tych gór można by było oddzielne kazanie przygotować, ale dzisiaj tak powierzchownie, powierzchu tych gór przejdziemy. Co tam na tej górze Oliwnej takiego szczególnego miało miejsce? To była góra, na którą Pan Jezus regularnie przychodził, żeby się modlić. Kiedy musiał podjąć jakąś ważną decyzję, wchodził na górę Oliwną. Kiedy miał powołać 12 apostołów, modlił się całą noc na górze Oliwnej. Kiedy miał pójść na krzyż, modlił się na górze Oliwnej. To było w jego zwyczaju. On wchodził na tą górę, bodajże ona gdzieś tam na terenie Jerozolimy, wschodniej czy zachodniej, chyba wschodniej jest i to jest w tej chwili część Jerozolimy. 800 metrów ponad poziomem morza, wysoka stosunkowo góra. No i jeszcze jedna góra. Ta najsłynniejsza. A może wzgórze bardziej. Golgota. To właśnie ta góra, na której Pan Jezus umarł. Kiedy wziął na siebie nasze grzechy, nasze choroby, nasze ułomności. Kiedy tam został przybity na krzyżu. Tam dokonało się nasze zbawienie. Na tej górze, na Golgocie. Jest taka legenda żydowska, że na tej górze, na tym wzgórzu został pochowany Adam. Legenda. Dawna legenda. W Nowym Testamencie czytamy, że Pan Jezus jest drugim Adamem. Może i legenda, a może prawda. Może właśnie Pan Jezus umarł w tym miejscu, w którym Adam został pochowany. Gdzieś Adam musiał być pochowany. Jak myślicie? No chyba tak. Chociaż raj był w innym miejscu. Taka legenda, ale ona też coś tam mówi, coś tam wskazuje. Dokładnie nie wiadomo, gdzie to miejsce ukrzyżowania Pana Jezusa było, na którym z tych wzgórz poza murami Jerozolimy. Tą wiedzę o tym akurat miejscu mamy, pochodzi ona z IV wieku i to matka cesarza Konstantyna Wielkiego. Ona znalazła kawałek drewna, uznała, że to jest kawałek drewna z krzyża Pana Jezusa i postawiono tam jakąś bazylikę, jakieś sanktuarium właśnie w tym miejscu. No później się okazało w XVI wieku, że tego drewna z krzyża Pana Jezusa było kilka wagonów, ale to nie wiadomo dokładnie, jak to z tym krzyżem było, ale z IV wieku pochodzi ta wiedza. Jakkolwiek było, poza murami Jerozolimy, na jednym ze wzgórz, na wzgórzu Golgota, bo tak dokładnie tą nazwę podaje nam Boże Słowo, umarł Pan Jezus. A jest jeszcze jedna góra, o której może wcześniej powinienem powiedzieć, ale może nie, może właśnie teraz. Góra Moria. Góra Moria to ta góra, na którą poszedł Abraham ze swoim synem Izakiem, żeby go złożyć w ofierze. Pamiętamy tą historię, Księga Rodzaju. Bóg przemówił do Abrahama i powiedział mu, że jego potomstwo będzie liczne jak gwiazdy, jak piasek morski. I może nie byłoby w tym nic takiego nadnaturalnego, nadzwyczajnego, gdyby nie to, że Abraham miał wtedy bodajże 75 lat, kiedy usłyszał te słowa, a jego żona była w podobnym wieku. Później czas minął. Abraham miał już chyba ze 100 lat. Jego żona prawie tyle. Urodził się Izak w cudowny sposób. Dzisiaj też o tym nie będę mówił w szczegółach. Jedyny syn. Jedyna taka sytuacja, cudowne narodziny, urodził się Izak. Ta obietnica właśnie jakby się tutaj spełniła w Izaku. I później po latach Bóg mówi do Abrahama, weź swojego syna Izaka i złóż mi go w ofierze na górze, którą ci wskażę. I Abraham tak zrobił. Ale tak się zastanawiam, czy przyszło mu to tak łatwo, czy przyszło mu to tak lekko? W tym momencie pomyślmy przez chwilę o swoich dzieciach, o swoim synu. Gdybyśmy mieli złożyć swojego syna w ofierze, czy to byłoby proste? Czy to byłoby łatwe? Ale Abraham poszedł. Jego syn miał już wtedy, no nie był takim dzieckiem, to nie było dziecko, tak jak czasem możemy widzieć na jakichś obrazkach. Podobno miał już prawie 20 lat, 17, coś koło tego. I on poszedł z nim i tam czytamy, że on go związał, położył na tym ołtarzu, Bóg wskazał mu tą górę, góra Moria, to znaczy Jahwe widzi. I Bóg widział. Widział Abrahama. widział jego wiarę. Abraham przyjął wiarą, że będzie ojcem wielu narodów, że jego potomstwo będzie liczne jak gwiazdy, jak piasek morski. I nie wiem, co on sobie pomyślał. Może pomyślał sobie, jeżeli Boże, Ty tak powiedziałeś, że moje potomstwo będzie tak liczne, to jeżeli nawet złożę swojego syna w ofierze, to Ty coś zrobisz. Nie wiem, Ty go przywrócisz do życia, po prostu wzbudzisz go z martwych. Może tylko oczekujesz, co ja zrobię? Mojego posłuszeństwa, mojej wiary. Tak się zastanawiam, czy ten staruszek Abraham tak po prostu chwycił takiego młodzieńca silnego, związał mu ręce, położył go na tym ołtarzu. Myślę sobie, możecie się ze mną nie zgodzić, ale myślę sobie, że Abraham opowiadał Izakowi o tym, jak Bóg do niego przemówił, jak dał mu obietnicę. Mówił do niego, że Izak jest synem tej obietnicy. I myślę sobie, że Izak po prostu miał taką samą wiarę jak Abraham. Pozwolił na to, żeby Abraham mu związał ręce, żeby go położył, może sam się położył nawet na tym ołtarzu. I oboje czekali, co będzie dalej. Ale Bóg widział. Ta góra. Moi drodzy bracia i siostry, myślę, że każdy z nas potrzebuje czasem albo często, albo regularnie wejść na którąś z tych gór. Myślę, że potrzebujemy wejść na górę Bożego Słowa. Myślę, że potrzebujemy wejść na tą górę, żeby odebrać od Pana Jego Słowo. Żeby odebrać od Niego Jego wolę. Żeby zapoznać się z Jego wolą. Kiedy byliśmy ostatnio na tej górze? Kiedy Słowo Boże docierało do nas? Kiedy Bóg do nas przemawiał przez swoje Słowo? Kiedy tam byłeś, bracie i siostro? Czy byłeś tam niedawno? Co odkryłeś? Jak się czułeś? Potrzebujemy wejść na tą górę czasem. Na górę Bożego Słowa. Myślę, że potrzebujemy czasem, często, regularnie wchodzić na tą górę, na której się objawia Boża chwała. Aby uwielbić naszego Pana, uwielbić Boga. Nie chodzi o zmontowanie jakiegoś ołtarza z 12 kamieniami i ofiarą z cielęcia, bo my składamy duchowe ofiary, ofiarę ust, uwielbienie dla Boga. I kiedy wielbimy Boga, kiedy oddajemy Mu chwałę, wtedy zaczynają się rzeczy dziać. Pamiętamy tą historię właśnie Pawła i Sylasa, kiedy oni znaleźli się w tym wewnętrznym lochu. W Dziejach Apostolskich jest ta historia opisana. I oni o północy zaczęli uwielbiać Boga, zaczęli śpiewać pieśni. Wcale się nie modlili: Panie Jezu, prosimy Cię, spraw, aby nas stąd wypuścili, abyśmy wyszli na wolność. Przecież, Panie, to nie może się tak skończyć. Oni zaczęli uwielbiać Boga, a wtedy ziemia się zatrząsła. Wtedy doznali niesamowitego uwolnienia, jeszcze strażnik więzienny się nawrócił. Potrzebujemy wchodzić na tą górę. Potrzebujemy uwielbiać Boga, wywyższać Jego imię, bo On jest godzien tego i On wtedy zamanifestuje swoją obecność. Amen? Potrzebujemy wejść na górę przemienienia. A ja bym powiedział, może nie na górę przemienienia, ale na górę przemiany. Potrzebujesz przemiany? Potrzebujemy przemiany? Myślę, że każdy z nas potrzebuje przemiany. Gdybym teraz zapytał was, czy potrzebujecie przemiany i ktoś by, nie wiem, to są zawsze niebezpieczne pytania, tak, zadawane przez kaznodzieje, bo tutaj może paść jakaś taka odpowiedź dziwna, ale każdy z nas potrzebuje przemiany. Każdy. Początek roku to zawsze jest taki czas, kiedy obiecujemy sobie, że coś zmienimy w swoim życiu. Już tyle razy sobie to różne rzeczy obiecywałem. Jak na razie nic z tego nie wychodzi. A u was jak jest? Też tak podobnie? Czy wychodzi wam gdzieś tam po nowym roku? Zrzucę 10 kilogramów. To jest moje marzenie już od kilku lat. Ale nic z tego się jakoś... Wiem, że są tu tacy, którzy im się to udało. Muszę się do nich zwrócić. Ale to po nabożeństwie. Ale nie o czymś takim mówimy. Potrzebujemy przemiany. Przemiany, żeby Bóg przemieniał nas. Tego się nie da zrobić samemu. Musisz wejść na górę przemienienia. A góra to zawsze jest miejsce spotkania z Bogiem. Każda góra jest miejscem spotkania z Bogiem i tam możesz doznać przemiany, przemienienia. Takiego, jakiego pragniesz. Kiedy tam byłeś? Czy byłeś na tej górze? Myślę, że każdy z nas powinien czasem, często, a właściwie regularnie na taką górę wchodzić, żeby doznawać przemienienia, przemiany. My potrzebujemy się zmieniać. Potrzebujemy tego, aby być coraz bardziej podobnymi do naszego Pana Jezusa Chrystusa. Bracie i siostro, kiedy byliśmy ostatnio na Górze Oliwnej? To jest ta góra, na którą powinniśmy wchodzić regularnie, stale, codziennie, aby się modlić, aby spędzać czas z Panem. Szczególnie wtedy, kiedy musimy coś ważnego podjąć, jakąś ważną decyzję albo coś ważnego zrobić. Wtedy powinniśmy wejść na tą górę, ale nie tylko wtedy, zawsze. Aby porozmawiać z Panem, aby porozmawiać z Bogiem. Kiedy tam byliśmy ostatnio? Czy wchodzimy na tą górę? Golgota. To jest ta niesamowita góra, właściwie największa z gór. Najważniejsza, największa z gór. Na Golgocie Pan Jezus umarł na krzyżu. Na Golgocie zostaliśmy oczyszczeni z grzechów. Zostaliśmy oczyszczeni doskonale, raz na zawsze. I tego oczyszczenia ku zbawieniu już nie potrzebujemy, bo ono się dokonało. Oczywiście. Jest taka historia w Ewangelii Jana, kiedy Pan Jezus umywa swoim uczniom nogi i podchodzi do Piotra, chce mu umyć nogi. Pamiętamy to. I Piotr mówi, nie, absolutnie nie będziesz mi mył nóg. Jeżeli cię nie umyję nóg, nie będziesz miał działu ze mną. To w takim razie umyj mnie całego. I nogi, i ręce, i ciało całe, i głowę. Kto jest czysty, nie potrzebuje, żeby się mył cały. Ale nogi trzeba umyć. My ku zbawieniu jesteśmy oczyszczeni już, raz na zawsze. Mamy tą pieczęć. Ale tutaj, chodząc po tym świecie, brudzimy się. Brudzimy te stopy. I potrzebujemy się oczyszczać. W Bożym Słowie, w tej kąpieli Bożego Słowa. Musimy doznawać tego oczyszczenia cały czas, tej korekty naszego postępowania. Przeglądać się w tym zwierciadle Bożego Słowa, żeby coś poprawić. A więc musimy wchodzić na tą górę przemienienia również. Musimy wchodzić na tą górę Bożego Słowa. Musimy wchodzić na tą górę Bożej chwały i oddawać Panu chwałę. Musimy wchodzić na tą górę modlitwy, na tą górę oliwną, żeby porozmawiać z Panem. Musimy również wejść na Golgotę, żeby co? Żeby umrzeć. Pan Jezus mówi, jeśli ktoś chce iść za mną, a nie bierze swojego krzyża, nie jest mnie godzien. Co to znaczy brać krzyż? Krzyż służył do uśmiercania. A więc kiedy bierzesz swój krzyż, to znaczy, że musisz na nim umrzeć dla samego siebie, dla swoich jakichś ambicji. Musisz ukrzyżować tam te swoje złe nawyki. Tak? Ten stary wiesiek musi umrzeć. Codziennie musi umierać. Codziennie muszę brać ten krzyż. Muszę, chcę. Wy też chcecie. Wiem o tym. Amen. A czasem musimy wejść na górę Moria. To jest chyba ta góra, na którą nie chcemy wchodzić. To jest ta góra, na którą nas zabiera ze sobą Pan. Mówi, chodź. Wejdziemy razem na tą górę, na górę Moria. Tam zostanie twoja wiara wypróbowana. Bo niestety, bracia i siostry, wszystko, co wypowiadamy, w jaki sposób postępujemy i jakie deklaracje składamy, zostanie prędzej czy później wypróbowane. Czy tego chcemy, czy nie? Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale ja to tak przeżywam w swoim życiu i kiedy mówię o wierze, o tych rzeczach, to później przychodzi na mnie doświadczenie. Nie mówię, że to Pan zsyła na mnie to doświadczenie. Samo życie nas doświadcza. Okej, mówisz o wierze, mówisz, że jesteś taki wierzący. Dobrze. Będziesz w takiej sytuacji, gdzie twoja wiara będzie wypróbowana. Mówisz o hojności, o dawaniu. Okej. Będzie to wypróbowane. Zobaczymy, czy dasz. Ile dasz. W każdej dziedzinie. Nasze słowa, nasze deklaracje, nasze jakieś właśnie zapatrywania zostaną wypróbowane. I na tą górę czasem nas Pan zabiera ze sobą. One są nieuniknione. Te góry. Góra Bożego Słowa. Góra Bożej chwały. Góra przemienienia. Góra modlitwy. Góra oliwna. Góra śmierci, Golgota. I ta góra próby, próby wiary, Moria. Wejście na górę trochę kosztuje. To kosztuje trochę wysiłku. Trzeba trochę determinacji, żeby tam wejść. Ci, którzy wchodzą na góry wysokie, wiedzą o tym, że to jest czasem męczące, że trzeba się gdzieś tam powspinać, że trzeba użyć jakichś narzędzi, tych jakichś tam, nie wiem, łańcuchów, czekanów i tak dalej. A więc jest to pewien wysiłek, ale warto go podjąć. Warto go podjąć, bo jak mówi ludowe przysłowie, z pustego ani Salomon nie naleje. Czasem ta ludowa mądrość jest taka bardzo prosta, łopatologiczna, ale prawdziwa. No Bóg dał mądrość temu komuś, kto to wymyślił, takie przysłowie. No, jest prawdziwe, no, tak? Jak nie będziesz wchodził na te szczyty gór, oczywiście my żyjemy w dolinach, ale musisz wejść na tą górę, żeby się spotkać z Panem. Tutaj, w tym zborze, na tym nabożeństwie jesteśmy również na górze. Bo ta góra to jest to miejsce spotkania z Bogiem. I tu możemy otrzymać Boże Słowo. Możemy uwielbić Pana. Możemy widzieć Jego wielkość. Ale każdy w naszym życiu, w swoim życiu osobistym, musi mieć też ten czas, żeby wejść na górę, żeby spotkać się z Panem. A tam w tej ciszy usłyszysz głos Pana i zobaczysz Jego chwałę, zobaczysz Jego majestat, to piękno Bożego stworzenia. Dobre słowo na początek roku. Ziemia, którą idziecie posiąść, jest krajem gór i dolin, pijącym wodę z deszczu niebieskiego. To ziemia, którą stale nawiedza Pan, Bóg wasz, na której spoczywają oczy Pana Boga waszego od początku roku aż do końca. Ale to nie koniec tego fragmentu. Jest jeszcze coś dalej. Jest jeszcze kawałek dalej. Tak sobie myślę, że te wszystkie Boże obietnice są jednak w jakiś sposób uwarunkowane. Słowo Boże mówi, że to, co człowiek sieje, to zbiera. Jeżeli siejemy błogosławieństwo, to zbierzemy błogosławieństwo. Co człowiek sieje, to zbierze. Jeżeli nie wejdziesz ani razu na żadną z tych gór, to będą jakieś skutki. Tak? Będą. Pustka. Nie wiem, jakaś depresja, zobojętnienie, zatwardzenie serca, potrzebujemy wchodzić na te góry, żeby spotkać się z Panem. Kiedyś pewien brat mnie zapytał, właściwie nie zapytał, tylko tak powiedział: Wieśku, ja cię podziwiam, że tobie się ciągle chce. Wiecie, jak czasem mi się nie chce, bracia i siostry. Wam też czasem się nie chce? Ale Boże Słowo mówi: bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze gotowi do pracy dla Pana, wiedząc, że trud wasz nie jest daremny w Panu. Bracia i siostry, serca w górę. Pan jest coraz bliżej. Musimy wziąć się do pracy. Musimy wchodzić na te góry, żeby odbierać od Pana Jego słowo, Jego zachętę. Żeby zejść w te doliny, bo tam jest to miejsce, gdzie przebywamy, gdzie żyjemy. Tam musimy przynosić owoc. Ale jesteśmy zasadzeni nad rzekami, które wypływają z gór. Od Pana. To są takie piękne obrazy, których nie będę rozwijał, ale właśnie to uwarunkowanie mnie tak zastanowiło. I dalszy ciąg tego fragmentu mówi tak. Jeśli będziecie słuchać pilnie nakazów, które wam dzisiaj daję, miłując Pana Boga waszego i służąc Mu z całego serca i z całej duszy, ześle On deszcz na waszą ziemię we właściwym czasie, jesienny, jak i wiosenny, i zbierzecie wasze zboże, moszcz i oliwę. Weźcie przeto sobie to słowo moje do serca i duszy. Przywiążcie je sobie jako znak na ręku. Niech ono będzie wam ozdobą między oczami. Nauczcie ich wasze dzieci, powtarzając je im, gdy przebywacie w domu, gdy idziecie drogą, gdy kładziecie się i wstajecie. Napiszcie je na drzwiach, na odrzwiach swojego domu i na swoich bramach. Amen. A wtedy ześlę deszcz, jesienny i wiosenny. Kiedy modliliśmy się o nasz budynek, mieliśmy regularne spotkania, a kiedy rozpoczęliśmy te modlitwy, już dzieliłem się tym z wami, otrzymałem słowo od Pana z listu Jakuba, gdzie jest mowa o tym, jak Eliasz modlił się, i przez 3,5 roku, po 3,5 roku spadł deszcz. I żeśmy uznali, tak, że po 3,5 roku będziemy mieli ten budynek nowy, nasz, zborowy, własny. I tak się stało, już tak mówiąc na skróty. Ale to słowo mówi, że po 3,5 roku, kiedy Eliasz się modlił, spadł deszcz. Wierzę, że Bóg dał nam ten budynek po to, aby ten owoc, kiedy spadnie ten deszcz, było gdzie zgromadzić. Właśnie w tym nowym domu modlitwy. Idzie wiosna, bracia i siostry. I niech spadnie ten deszcz wiosenny. Niech spadnie na Cieszyn, na Zebrzydowice. Wszędzie niech spadnie, ale szczególnie na Cieszyn i Zebrzydowice. Amen. Amen. Ale weźmy sobie do serca Boże Słowo. Słuchajmy pilnie nakazów naszego Pana, bo jesteśmy dla Niego cenni, jesteśmy Mu mili i oczy Jego spoczywają na nas. I te góry. Wdrapujmy się na nie. Czasem to trochę kosztuje wysiłku, czasem determinacji, ale warto. Warto, bo kiedy zejdziemy, nasze oblicza jaśnieją, jak oblicze Mojżesza, kiedy zszedł z góry Synaj. Amen. A tym bardziej nam, kiedy jesteśmy w Nowym Przymierzu, kiedy już wszystko zostało wykonane i nie musimy wchodzić na te góry takie fizyczne, gdzieś tam 2300 metrów po to Słowo Boże, żeby tam go otrzymać, ale ono jest w zasięgu naszych rąk. Możemy z niego skorzystać. Ale musisz wejść na tą duchową górę, górę Bożego Słowa, górę przemienienia, górę modlitwy, górę ukrzyżowania samego siebie, a czasem możesz się znaleźć na tej górze próby. ale Bóg widzi i Bóg nas przeprowadzi. I Bóg ześle deszcz, amen, na który tak czekamy. Wiecie, bracia i siostry, ja jestem człowiekiem, którego Bóg miłuje wyjątkowo. Naprawdę. Postawiłem dom, zasadziłem drzewo, spłodziłem syna, założyłem kościół. Ostatnio, jakiś czas temu, mówiłem w niewierze, tak bym chciał jeszcze dożyć tej chwili, kiedy będziemy mieli swój własny budynek zborowy. Dożyłem. I ciągle nie jestem w wieku Kaleba. Wierzę i tego oczekuję, że dożyję jeszcze tego deszczu. Amen? Amen. Wy też wierzycie, prawda? Wierzmy, kochani, wierzmy. Niech to nas trzyma przy życiu. Podnieśmy opadłe ręce. Wyprostujmy omdlałe kolana. Amen? Amen. Pan się nie zmienia. On jest ciągle ten sam. I jeszcze nas zaskoczy. Niech Jemu będzie chwała. Amen.